Chwała Bogu, kochani bracia, kochane siostry, kongresowicze, mili. Dzisiaj wieczorem będzie trochę niekonwencjonalnie. Sam nie wiem, jak będzie. Ale czasami tak bywa, Bóg wkłada coś do serca i tak trudno trochę nad tym zapanować. Zdarzyło wam się kiedyś? Więc ja nie mam zamiaru nad tym panować, po prostu wskakuję do wody i idę. Dobrze jest dla higieny czasami robić pewne rzeczy po raz pierwszy. Zgodzicie się ze mną? Robiliście coś po raz pierwszy ostatnio? Nie, to uśmiechnąć się trzeba? Czy... Aha. Dobrze. To pięć, to dobrze. Kto ostatnio z was coś ostatnio robił takiego po raz pierwszy ze względu na Boga, czego do tej pory nie robił? To dobre pytanie. Wiecie, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że popadamy w pewne takie schematy i robimy pewne rzeczy już tak z przyzwyczajenia czasem. Ale wierzymy, że Bóg jest Bogiem rzeczy nowych, tak? Wierzymy w to? Tak? Dobrze. No właśnie. No i czasami tak wyznajemy nawet, jak jakiś kaznodzieja tak podciśnie i tak powie, no jak to? No i w końcu tam wszyscy zasłuchają. Amen, bracie! No tak, dobrze. Ale gdy Bóg prosi nas, żebyśmy coś zrobili po raz pierwszy, to co? Stawiamy opór w dniu złym, prawda? Panie Boże, czemu ja... A czemu nie sąsiad? Przecież on bardziej sobie zasłużył. No dobrze. Bóg powołał ciebie i mnie do tego, byśmy prowadzili życie nadprzyrodzone. To znaczy życie, którego nie może prowadzić człowiek, który Boga nie zna. To nie żaden problem żyć zwyczajnym życiem. Do tego nawet Pana Boga nie trzeba. Wystarczy rano wstać, zjeść śniadanie, pójść do pracy, do szkoły, wrócić do domu, zjeść coś, obejrzeć Teleekspres albo Panoramę, zależy o której się wraca do domu. Dzieci ucałować, jeśli są w domu, jeśli jeszcze nie śpią, żonę może albo męża. No i położyć się spać, przy Biblii oczywiście przeczytawszy pierwszy werset zamierzonego całego rozdziału. I tak zasypiamy i kolejny dzień, prawda? I tak można przeżyć życie. Czasem można coś dobrego zrobić, na przykład dla kogoś. Można komuś pomóc, można przyłączyć się do jakiejś fundacji, która karmi głodne dzieci. Można wiele różnych rzeczy zrobić. Ale do tego wszystkiego Pana Boga nie trzeba. To potrafią ludzie, którzy Boga nie znają. Ty jesteś powołany i powołana do życia nadprzyrodzonego. Do robienia rzeczy, których bez Boga zrobić nie można. Czy dasz temu wiarę? Kiedyś taki refren był, nie wiem, może też zaśpiewamy. Kiedyś pytasz, gdzie podział się entuzjazm? Znaczy, to nie tak było, przepraszam. Trochę inaczej, ale to na pewno Adam pamięta, jak to było. Czy wierzysz w to, w dzisiejszy wieczór, że jesteś powołany do czynienia nadprzyrodzonych rzeczy? No, mi nie musicie odpowiadać, bo to są konsekwencje tego potem. W waszym życiu, nie w moim. Ja wyjadę. Bóg wyposaża nas do tego, abyśmy takie właśnie życie prowadzili. I każdy z nas będzie kuszony do tego, by zadowolić się takim życiem, jakie można prowadzić bez Boga. Ktoś powiedział tak, że Kościół jest czymś więcej niż organizacją charytatywną. Kościół zajmuje się pomocą charytatywną, bo o ubogich mamy pamiętać, ale Kościół to daleko więcej niż organizacja charytatywna. Kościół ma coś, co dał mu Bóg i tym czymś może się dzielić. Co takiego masz, co Bóg ci dał, co możesz innym dać, czego nie mają ci, którzy Boga nie znają? To dobre pytanie, niech was nie niepokoi za bardzo. Dlaczego wobec tego mielibyśmy się zadowolić prowadzeniem życia takiego zwykłego? To przecież jawne marnotrawstwo. Zgodzicie się ze mną? Ale chociaż tak nieśmiało wyznajemy, że wierzymy, iż Bóg nas powołał do tego, co nadprzyrodzone, dużo częściej zadowalamy się tym, aby żyć w tym, co zwykłe i zwyczajne. Bo gdzieś tak sobie myślimy, że przecież my, zwykli ludzie, zwykli śmiertelnicy, no nie potrafimy nic niezwykłego zrobić. Tak jak jesteśmy na nabożeństwie i ktoś zwiastuje Słowo Boże, to wydaje się wszystko możliwe nawet. Ale wracamy do naszych domów, do naszych normalnych sytuacji, zderzamy się z tak zwaną codzienną rzeczywistością i dochodzimy do wniosku, że to jednak może nie to. Bóg dał nam zbroję i o tej zbroi tutaj na kongresie mówimy. I ta zbroja została nam dana po to, abyśmy mogli nie tylko obronić się w dniu złym, ale byśmy mogli czynić rzeczy niezwykłe ze względu na Boga, wypełniać Jego wolę. Ojciec współczesnej misji, William Carey, powiedział tak. Oczekuj wielkich rzeczy od Boga. Podejmuj się wielkich spraw dla Niego. Pytanie, jakie mam do ciebie i do siebie, jakiej sprawy jesteś gotów się podjąć ze względu na Boga? Takiej sprawy, która ciebie przerasta. Bo prawda jest taka, że Bóg oczekuje od ciebie czegoś dużo więcej, niż sam możesz zrobić. To niepokojące, prawda? Bóg nie oczekuje od ciebie tego, co możesz zrobić bez Niego. Cóż to wielkiego. Ale Bóg oczekuje od ciebie i ode mnie, abyśmy zrobili coś, czego bez Boga nie jesteśmy w stanie zrobić. Byśmy zrobili coś nadprzyrodzonego. Powiedzcie mi, czy byliście kiedyś przerażeni tym, do czego czuliście, że Bóg was wzywa? Ktoś był? Tak? No, kilka osób. A reszta boi się przyznać. No dobrze. I co się wtedy stało? A ilu z was zrobiło to coś pomimo strachu i obawy? Tak? Już więcej. Widzicie. I jak? Jak poszło? Dobrze? Super było? Super. Bo tak to jest, słuchajcie, że gdy robimy to, do czego czujemy, że Bóg nas powołuje, chociaż boimy się nie wiadomo jak, to radość, która z tego wypływa, jest nie do opisania. I to powołanie do nadprzyrodzonego życia zakłada, że będziemy korzystać z tego, co Bóg nam daje. Bóg nam dał to wszystko, co mamy, po to, byśmy czynili Boże podboje. Byśmy rwali się z motyką na słońce. Na to, co jest niemożliwe po ludzku. byśmy byli ludźmi, którzy sami z siebie może się boją, ale z Bogiem mają odwagę pomarzyć. I z Bogiem mają odwagę do tego, aby pomyśleć, że może jednak coś nadprzyrodzonego z mojego życia będzie. Możemy zdobywać nowe duchowe obszary, dotąd nam nieznane, te, o których czytaliśmy w książkach. Niejednokrotnie przeczytaliśmy książkę i mówimy, o Boże, czemu to tam, a nie tu? No tak, ale to tam, to wiadomo, to jest tam, a tu to wiadomo, jest tu. To też głęboka myśl, prawda? A przecież Bóg jest taki sam. Czemu nie miałby ciebie użyć w piękny, niezwykły sposób? Ciebie, zwykłego mężczyznę, zwykłą kobietę w rękach niezwykłego Boga. To jest Boże pragnienie dla ciebie i dla mnie, abyśmy rozprawiali się z grzechem w naszym życiu. Bez Boga tego nie potrafimy, ale z Nim nie ma czegoś takiego, co nas nęka, co jest niezgodne z Bożą wolą, co ma prawo być w naszym życiu. Jesteśmy, jak powiadał mój przyjaciel, dawno go nie słyszałem, żeby to mówił, skazani na sukces. Bóg daje nam to, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Boga w charakterze, w mocy, aby coś się w nas działo. Bóg daje nam to wszystko, abyśmy ratowali tych, którzy idą dzisiaj na zatracenie. Abyśmy jeńców wyprowadzali na wolność. Abyśmy czynili się, abyśmy odważyli się zrobić coś, czego może jeszcze nikt nie zrobił. Na zlocie tegorocznym, zlocie młodzieży, jednym z zaproszonych gości był młody człowiek, który nazywa się Janek Mela. Czy ktoś z was słyszał o nim może? Niektórzy z was słyszeli. To chłopak, który gdy miał kilkanaście, chyba 13 lat, miał wypadek, stracił rękę i stracił nogę. I rodzice chcieli wlać nadzieję w serce swojego dziecka. Zjawił się na horyzoncie Marek Kamiński. No, to nie nasz biskup, tylko podróżnik z Gdańska. Jak pamiętacie może, dzięki temu podróżnikowi Janek Mela zdobył w jednym roku 2 bieguny. Jedyny człowiek, który czegoś takiego dokonał. I gdy stanął przed młodzieżą i zapytany, dlaczego coś takiego robi, dlaczego takie podróże, gdzie niewidomych biorą gdzieś na jakąś górę, po co to wszystko, nie szkoda pieniędzy, nie szkoda. Mówi, to nie chodzi o to, żeby pokonać naturę, bo natury pokonać nie można. Można jej doświadczyć. Ale po to, by wlać nadzieję w serca ludzi, którzy myślą, że nic nie mogą. Którzy mają ograniczenia, niepełnosprawności takiej czy innej. Żeby ich zainspirować, by uwierzyli w to, że potrafią dużo więcej. Kochani, jeżeli ludzie potrafią dużo więcej uczynić. Ludzie często, którzy Pana Boga nie znają, to o ileż bardziej ci, którzy Go znają. Czy wierzysz, że potrafisz daleko więcej z Bogiem uczynić, niż myślisz dzisiaj? Nie ograniczaj Boga. Pozwól Bogu wytyczać granice Twoich możliwości. Na pierwszym kongresie usłyszeliśmy świadectwo tego, jak przez zwiastowanie Ewangelii jednego chłopaka w Czechach, to w Czechach było, czy w Słowacji? Na Słowacji. 16-letniego chłopaka powstał zbór, bo nawróciła się najpierw dziewczyna, a potem ta dziewczyna opowiedziała innym. I to stało się zalążkiem nowego, który dzisiaj tam jest. I tak sobie pomyśl, czy ty mógłbyś być kiedyś zalążkiem nowego zboru? Tak może się modlisz i myślisz, no w mojej miejscowości nie ma jeszcze zboru. O, Panie Boże, poślij tu kogoś, żeby tak coś tutaj zrobić. I nagle pojawia się niepokojąca myśl. Ojejku, ja tu jestem. Ojejku, a może Bóg chce mnie użyć? Ale to przecież niemożliwe. Uspokoiła nas ta myśl. Przecież to niemożliwe. Ale Bóg dalej przemawia do serca i mówi, a jest taki werset, przecież czytałeś. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Nie, no, czytałem, to prawda. No. Ale musiałeś go teraz przypomnieć, no. A już było tak dobrze. A kogo Bóg ma w twoim miejscu pracy? Kogo tam ma posłać? A kogo ma posłać do twojej klatki? Przepraszam, tak się stało, że ludzie dzisiaj nawet w XXI wieku mieszkają w klatkach. Ja przez 12 mieszkałem w klatce C. Widzicie, do czego to doszło? Kogo Bóg ma posłać? I modlisz się o to, żeby Bóg coś zrobił. A Bóg mówi, chętnie zrobię. Przez ciebie. To kazanie moje dzisiejsze ma dwie części. Pierwsza jest bohaterska, druga bojowa. Zobaczymy, jak pójdzie. Wiecie, Bóg daje nam to wszystko. Na pierwszym kongresie mówiłem o ogłoszeniu na Allegro. Wiecie, że ogłoszenia dają na Allegro różne. Ja mam nadzieję, że takie się tam nigdy nie pojawi. Zbroję chrześcijańską nieużywaną w dobrym stanie sprzedam. Bóg daje nam wszystko, co mamy, żeby to używać. Te tarcze, ten miecz, tę przyłbicę, ten pas, te buty, to wszystko Bóg daje, żeby to używać. Czy tak? Jest wiele różnych przeszkód, dla których tego nie używamy. A ja chcę powiedzieć tylko o jednej, bo jeszcze potem jest druga część kazania. Muszę zdążyć. Wiele jest powodów, ale jednym z tych powodów jest strach, przez was już wymieniony. Boimy się po prostu. Czego się boimy? To dzieci mają taką zabawę. Boimy się. Czego? Wilka złego. A czego ty się boisz? No boimy się tego, co ludzie o nas pomyślą. Boimy się, że nam się nie uda. Boimy się, że przecież jeszcze tego nigdy nie robiliśmy. Boimy się. No i w ogóle tak się boimy. Nawet sami nie wiemy, czego się boimy, ale się boimy, prawda? Czy jest tu ktoś, kto się boi? Nie trzeba podnosić ręki. Czesiu nawet boi się rękę podnieść. Wiecie, gdy Gedeon miał swoją armię i Pan Bóg powiedział mu, że masz za dużo, bo tamtych było 130 kilka tysięcy, a ich było 32, to jeszcze was za dużo, to pierwszy test był taki, kto się boi do domu? Było 32 tysiące, 22 poszło do domu. Mówi, to my będziemy się o was modlić, nie? Będziemy z wami całym sercem. Zorganizujemy łańcuch modlitewny, wiecie, modlitwa ważna, będziemy was wspierać, to wy tu walczcie, nie, a my se tam pomodlimy się z wami. 2/3. No to ładnie. Nie wiem, jakby tutaj było. Kto się boi do domu? Gedeon też się bał. Gdy spotykamy tego młodego człowieka, anioł go pozdrawia. Pamiętacie, jak go pięknie pozdrawia? Bóg z tobą, mężu waleczny! On właśnie ostrzył se miecz, nie? Przymierzał zbroję i tak sobie myślał, jak na tych Midjańczyków zaraz ruszy, że Tak? Było? Nie. On klepał coś. Swoje klepki. Nie, nie, też nie. Klepał zboże. A gdzie? W winnicy. To bardzo ciekawe. Nie, winnica do tego nie służy zazwyczaj, ale to tak dla zmyłki możemy się domyśleć. I Bóg go powołał. I co dalej się dzieje? Bóg daje mu pierwsze zadanie, żeby rozwalił posąg Baala, który należał do jego ojca. I on się boi. Dobra wieść dla tych, którzy się boją. Można się bać. Ale pomimo strachu trzeba działać. On się bał w dzień, zrobił to w nocy. Przecież Bóg nie mówił, że trzeba w dzień. No, zrobił w nocy, Bóg to uhonorował. Bóg wie, słuchajcie, że się boimy. I on robi wszystko, żeby pomóc nam ten strach przezwyciężyć. Dlatego jak dzisiejszy wykładowca powiedział w Biblii, na każdy dzień mamy jaką obietnicę czy zachętę? Nie bój się. Bóg wie, że się boimy, dlatego pomaga. No i w końcu jak Gedeon miał już tę armię taką przerzedzoną solidnie, to Bóg mówi, a jeżeli jeszcze się boisz, to posłuchaj, co o tobie mówią. Idź tam do ich obozowiska. A tego nie bał się. Zastanawialiście się nad tym? Przecież to takie odważne dosyć pójść do obozowiska wroga i posłuchać. Nie, może się przebrał, może nie mieli jeszcze zdjęcia, wiecie, poszukiwany Gedeon. Zamaskował się, nie wiedzieli, jak wygląda. I tam słyszy, jak dwóch rozmawia, mieli sen. No i taki wielki bochenek chleba wtargnął i namiot przewrócił. I ten jeden mówi, tak, tak, to na pewno Gedeon i jego wojsko. O, już jest po nas, chłopie, wiejmy stąd. Chciałbyś usłyszeć takie słowa na swój temat? O, to na pewno... I wstaw swoje imię. Wiejmy stąd. Bóg wydał nas w jego... Jemu w nasze... Bóg wydał nas jemu w jego ręce. O. Odnalazłem słowa. Czasami się gubią. Podobnie było z Rahab w pierwszym rozdziałach Księgi Jozuego. Rahab powiedziała zwiadowcom, że na ten lud cały, który tam mieszka, padł blady strach ze względu na to, co Bóg czynił poprzez Izraelitów, poprzez lud wybrany. Kochani, Pierwsza Samuelowa, 14 rozdział, zawiera taką historię. Tam jest napisane bohaterski czyn czy wyczyn Jonatana. A to było tak. Tata siedział pod granatem, pił kawkę, załamany, że się nic nie da zrobić. I cała śmietanka wojska też się drapie w głowy, leżą tam pod tym granatem i mówią, a to nie był taki granat, wiecie, ten wybuchowy, nie? Takie drzewo było. Leżą tam, leżą. I nic. Wiecie, wielu ludzi narzeka. Narzekaliście kiedyś? Nie musicie podnosić ręki. To w naszym kraju dość powszechna rzecz. Podobno człowiek Polak chory, jak nie ponarzeka. Ale wierzę, że my będziemy bardziej ludźmi Bożego Królestwa niż naszej polskości. I nie będziemy z tych, co narzekają. Tak? Takie przymierze przed Bogiem? Nie będę narzekał. Tak. No chyba, że... I Jonatan, młody facet, pomyślał sobie tak, no przecież tak nie można, no trzeba coś zrobić. Nie podobało ci się kiedyś coś w twoim zborze? Nie musisz podnosić ręki, oczywiście, szczególnie jak twój pastor tu jest. I czasami nam się nie podoba, no i co? No i nam się nie podoba. Ale pytanie nie jest takie, czy ci się podoba, czy nie. Tylko czy zamierzasz coś z tym zrobić, co ci się nie podoba. Jonatanowi się nie podobała sytuacja i mówi, coś trzeba zrobić. I mówi do Giermka, chodź, przeprawimy się, coś zrobimy. I on miał plan, taki mini plan miał. I chciał się przeprawić tam do tych i tak mówi, jak oni wystawią łby, to wtedy, jak powiedzą wtedy, no to wtedy i tak dalej, to przeczytajcie. To taka ciekawa historia. Ale on powiada tak, zróbmy to, bo dla Boga nie trudno wybawić, czy przez wielu, czy przez niewielu. Czy przez nie wiadomo kogo, czy przeze mnie. Czy sobie możesz pomyśleć, że Bóg może coś niezwykłego uczynić przez ciebie? I poszli. I Bóg uczynił coś. I ten wyczyn zainspirował innych. Ci, którzy tam siedzieli pod granatem i nic nie robili, nagle mówią, jejku, można coś zrobić. No to idziemy. I chciałbym, wierzę, że Bóg powołuje dzisiaj. Chcę. I to jest moje pierwsze wezwanie. Dzisiaj Bóg szuka bohaterów. I pytanie moje jest takie, a wierzę, że tak Bóg chce zapytać. Czy chcesz być Bożym bohaterem? I to znowu nie chodzi, wiecie, o budowanie jakiejś takiej atmosferki, teraz wytworzenie. No kto by nie chciał, pastorze, być Bożym bohaterem? No nie wiem, są ludzie, którzy może nie chcieliby być. Może to nie jest jeszcze ten czas dla nich i to jest okej. Na każdego jest odpowiedni czas. Ale wierzę, że dzisiaj Bóg chce zadać tobie pytanie. Czy chcesz być moim bohaterem? Czy chcesz, czy jesteś gotowy zrobić coś, do czego ciebie zainspiruje, a czego nawet może nigdy jeszcze nie robiłeś? Czy jesteś gotowy? Psalm 45, werset 4. To się zaraz wyświetli, pyk, pyk, pyk. Zobaczycie, zaraz się wyświetli. To technologia dzisiejsza. Przypasz swój miecz do biodra, bohaterze. Czy jesteś gotów dzisiaj przypasać swój miecz do biodra, bohaterze? Czy chcesz być Bożym bohaterem? Księga Joela zawiera takie oto słowa. Trzeci rozdział, 14-15 werset. Obwołajcie to wśród narodów, ogłoście świętą wojnę, powołajcie pod broń bohaterów. Niech przyjdą i wyruszą wszyscy wojownicy. Przekujcie swoje lemiesze na miecze, a swoje sierpy na oszczepy. Kto słaby, niech mówi. Co ma mówić? Jeżeli się dzisiaj uważasz za słabego i mówisz chętnie, pastorze, ale nie wiem, w co bym się wpakował. Jeżeli jesteś słaby, to spełniłeś pierwsze kryterium kandydata na bohatera. Gdzie słaby człowiek polega na Bogu. Mocny człowiek myśli, że sam załatwi sprawę. Dlatego pytanie moje, wierzę, Boże, pytanie dzisiaj do ciebie, do mnie jest. Czy chcesz być Bożym bohaterem? Czy oddajesz się Bogu na bohaterską służbę? Jakakolwiek ona by nie była. Zaproszenie sąsiada na kawę, powiedzenie pani na poczcie dobrego słowa, pomodlenie się z sąsiadem na klatce schodowej, zaoferowanie modlitwy komuś w biurze, z kim pracujesz. Nie wiem, można, może pojechanie, wyjechanie na koniec świata, a może pójście na koniec korytarza, na którym mieszkasz. Nie wiem. To pytanie Bóg dzisiaj chce z jego serca. Czy chcesz być moim bohaterem? Pyta ciebie Bóg. I jeśli chcesz, to poproszę ciebie, abyś wstał tam, gdzie jesteś. Można wstać, ale nie dlatego, że ktoś obok wstał. Jeżeli to jest dzisiaj w twoim sercu, chcesz Bogu dać takie przyzwolenie i powiedzieć, Boże, chcę. Chcę, abyś uczynił przeze mnie to, co nadprzyrodzone. Nie wiem, jak to się stanie, ale chcę być Twoim bohaterem. Nie czuję się Twoim bohaterem, ale chcę nim być. Jeśli to jest pragnienie Twojego serca, to możesz wstać. Za chwilę się pomodlimy i usiądziecie z powrotem. Niech wstanie tylko ten, kto rzeczywiście jest gotów i pragnie z głębi serca to uczynić. Bóg poszukuje bohaterów, poprzez których chce wypełnić swoją wolę wszędzie tam, gdzie jesteśmy, gdzie mieszkamy, gdzie pracujemy. Panie, Ty widzisz nasze serca. Jeśli nie usiadłeś, proszę, byś modlił się o tych, którzy wstali. Panie, chcemy dzisiaj oddać Tobie nasze serca. Panie, Ty widzisz nasze obawy, Ty widzisz nasze znaki zapytania, ale dzisiaj nasze pragnienie, by być na Twoje rozkazy, jest większe niż obawy, jakiekolwiek moglibyśmy mieć. Panie, tak pragniemy być Twoimi bohaterami. Posłuż się nami, Panie. Posłuż się nami, tak jak wieloma zwykłymi, najzwyklejszymi ludźmi, Panie. Prosimy Ciebie, daj nam uszy, które będą słyszały Twój głos i oczy, które będą widziały drogę, którą chcesz nas prowadzić. Panie, niech to będzie bohaterska droga ze względu na Ciebie, Panie. Dzisiaj chcemy przypasać do naszych bioder miecze, które od Ciebie otrzymujemy, Panie. I chcemy iść wszędzie tam, gdzie nas poślesz. Panie, i chcemy wyznać z głębi naszych serc, że nie pozwolimy, aby cokolwiek nas zatrzymało. Bo Ty jesteś większy, który jesteś w nas, niż ten, który jest na tym świecie. Powierzamy się Tobie, Panie. Użyj nas. Pokaż nam, co konkretnego mamy uczynić. Nie wiem, dzisiaj, jutro, pojutrze, po tym, jak wrócimy do domu, Panie. Pokaż nam. Oddajemy się Tobie. O, Ty jesteś naszym bohaterem, Panie. I nikt Tobie nie dorówna. Błogosławimy Ciebie i wywyższamy z głębi naszego serca. Halleluja. Amen. Usiądźmy. Chodzi za mną historia, którą kiedyś przeczytałem dawno temu. Jakoś tak czuję, że powinienem ją opowiedzieć. Jest to historia pewnego generała amerykańskiego. Nazywał się Jonathan Wainwright. Jonathan Wainwright był generałem, który walczył w Azji podczas II wojny światowej. Gdy jego przełożony zostawił go na Filipinach, wydał mu taki oto rozkaz. Walcz do końca, za nic się nie poddawaj. To jest! Odpowiedział John Wainwright. Tamten pojechał do Australii, ale napór wroga na Filipinach był tak wielki, że generał poddał wojska. Jego armia została rozesłana do różnych obozów jenieckich po całej Azji. On dostał się do obozu jenieckiego w Mongolii. Mijały lata, jego zdrowie szwankowało, zaczął chodzić o lasce, marniał w oczach. Ale też marniało jego serce, bo nie wypełnił rozkazu. Miał walczyć do końca, a poddał. Jego przełożony, który udał się do Australii, poprowadził zwycięsko wojska amerykańskie, które pokonały Japończyków, wkroczyły do Tokio. Japończycy się poddali. I został wydany rozkaz wszystkich jeńców uwolnić. Ale wiecie, wtedy CNN-u nie było. Telewizji nie było. A ponieważ nasz bohater był w Mongolii, w obozie jenieckim, komendant, choć może o tym wiedział, nie przekazał jeńcom z wiadomych powodów informacji o tym, że wojna skończona. I tak sobie mógł patrzeć na tego generała. To był jedyny generał, który dostał się do niewoli. Skarb! I z jaką radością musiał ten komendant obozu jenieckiego patrzeć na tego generała, jak się tam wykańcza. No ale już było po wojnie. Już było po kapitulacji. Nie została jeszcze podpisana, ale już było po wszystkim. Generał o tym nie wiedział. Więc jak się zachowywał? Jak na jeńca przystał. Chodził ze zwieszoną głową i z takim poczuciem, że nie wypełnił tego, do czego go powołano. Ale pewnego razu w końcu przyleciał samolot amerykańskich sił powietrznych. Wysiedli z niego żołnierze i mówią: generale, nasi wygrali! Koniec! I ten kuśtykający generał doszedł do pokoju komendanta i powiedział: ja przejmuję tu dowodzenie. Role się zmieniły. Teraz jeniec jest komendantem, a komendant jest jeńcem. Później nasz bohater znalazł się w Tokio i tam spotkał swojego przełożonego, generała MacArthura, ale chował się przed nim. Dlaczego? Nie dopełnił rozkazu, nie wypełnił go. Głupio mu straszliwie było. Ale tamten go wypatrzył. Wypatrzył go i podchodzi do niego, mówi: generale. Ten stanął i się rozpłakał. A później, gdy przyszło co do podpisywania kapitulacji, wszyscy chcieli tam być na pierwszych krzesłach. Ale jak na MacArthura przystało, podobno, po jednej stronie jego był nasz bohater, który poddał się na Filipinach. A po drugiej stronie był ten, który poddał Singapur na początku wojny. I gdy po podpisaniu kapitulacji generał MacArthur wręczał im długopisy czy pióra, mówi: panowie, nie bądźcie dla siebie tacy okrutni. Zwyciężyliśmy przecież. Kochani, zwyciężyliśmy. Chociaż jeszcze do naszej głowy to czasami nie dociera, że są takie rzeczy w naszym życiu, z którymi się zmagamy, z którymi walczymy i czasami zachowujemy się, jakbyśmy byli jeńcami. I czasami jesteśmy kuszeni do tego, aby myśleć, że tak już zostanie. Może inni będą rzeczywiście bohaterami, ale ja, pastorze, gdybyś wiedział, z czym się zmagam, wstyd mi w ogóle o tym mówić. Po prostu mi wstyd. Nie wierzę już chyba nawet, że to się w ogóle zmieni. Już tyle razy sobie mówiłem. To ostatni raz. Drugi list do Koryntian, 10 rozdział, zawiera takie słowa. Od 3 do 5 wersetu. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły. i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Pan Jezus powiedział, poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Złemu zależy na tym, żeby prawda Bożego Słowa nie docierała do naszych serc, żebyśmy dalej myśleli, że jesteśmy jeńcami, podczas gdy On nas wyswobodził. I nie musimy żyć już jak jeńcy, ani nie musimy się tak zachowywać. Toczymy bój. I to bój duchowy. I Bóg daje nam oręż duchowy, którym możemy niszczyć warownię złego. Wiecie, jedną z ważnych rzeczy jest rozeznanie, gdzie toczy się bitwa. Często ta bitwa toczy się w naszych umysłach. I jak rozumiem, będziemy mogli o tym też usłyszeć na jednym z wykładów. I chciałbym powiedzieć, że czasami w naszym umyśle tworzą się takie właśnie duchowe warownie, myślenie, które jest pozbawione nadziei. Myślenie, które nakazuje nam wierzyć w to, że sytuacja, która nie jest zgodna z Bożym Słowem, jest nie do rozwiązania. Zostałeś zraniony, zostałaś zraniona. I strasznie boli. Wiesz, że masz przebaczyć, ale nie dajesz rady. Za każdym razem, gdy myślisz o tym człowieku, gdy myślisz o tej sytuacji, na nowo rana krwawi i mówisz, czy to tak będzie ciągle? Bóg daje tobie dzisiaj zwycięstwo i możesz przebaczyć. Może zmagasz się z jakimś ukrytym grzechem, z jakimś zniewoleniem i masz już dość, tak jak mówiłem, i zastanawiasz się, czy jest jeszcze nadzieja. To dzisiaj pragnę tobie w imieniu Jezusa Chrystusa powiedzieć, jest nadzieja. Wiecie, czasami powstaje w naszych sercach taki dualizm. Słuchamy kazań, czytamy Boże Słowo. Jesteśmy nawet skłonni uwierzyć, że to, co mówią te kazania i to słowo, że to jest nawet prawda. Ale potem wracamy do naszych codziennych, życiowych sytuacji i na nowo rozkładamy ręce. Mówimy, no, to się chyba nie da. I wierzę dzisiaj, że Bóg pragnie zachęcić każdego na tym miejscu, kto jest zmęczony bojem. Zmagasz się z czymś, walczysz z czymś. Sytuacją, która ciebie przerasta, nie radzisz sobie z nią. Być może żyjesz z poczuciem winy, tak jak generał, o którym mówiliśmy. Czujesz, że zawiodłeś Boga. Że zawodzisz Go, że zawiodłeś może braci albo siostry ze zboru, którzy Ci zaufali. Nasz wódz zwyciężył i On przynosi nam wolność, przynosi do naszych serc nadzieję. On nie przychodzi po to, by potępiać, ale po to, by dać siłę do wolności. Do życia w wolności. Kochani, chciałbym, byśmy mogli się modlić. Ta druga część szczególnie jest skierowana do tych, którzy są zmęczeni, którzy żyją w poczuciu winy, którzy zatracają nadzieję, są u kresu wytrzymałości. Jeżeli to jesteś ty, to dzisiaj Bóg przychodzi do ciebie i chce dotknąć twojego serca. Chce tchnąć do twojego serca nadzieję. Przynieść ci wolność, dać ci siłę do tego, by uczynić to, do czego On ciebie powołuje. Oczyścić twoje myśli, przemienić twoje myśli. abyś mógł myśleć jak Boże Słowo, aby prawda Bożego Słowa przeniknęła każdy zakamarek Twojego jestestwa. I abyś wyszedł z tego miejsca, wyszła z tego miejsca z podniesioną głową ze względu na Chrystusa, ze względu na Niego. Zbyt długo zły Ciebie okłamuje, udaje komendanta obozu, który zatrzymuje przed Tobą informację, że Twój dowódca zwyciężył. On zwyciężył na krzyżu, o którym śpiewaliśmy. On zapłacił cenę. Powstańmy, kochani. Ja nie chcę nikogo zawstydzać. To nie jest moją intencją. Ale jeżeli Duch Święty potwierdza w Twoim sercu, że dzisiaj potrzebujesz właśnie takiego Bożego dotknięcia, daj proszę znać swoją ręką, że jesteś, że chcesz, aby się z Tobą pomodlić. Dziękuję Wam. Podnieś do Boga swoją rękę. Bóg chce Ciebie wyprowadzić na wolność. Cokolwiek to jest, co Ciebie powstrzymuje, złamać moc tego. Odnowić Ciebie. Utulić Ciebie. Wyrzucić z Ciebie poczucie winy, bo dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma potępienia. Bóg przychodzi ze swoją miłością. Tak jak ojciec syna marnotrawnego nie oskarżał go, Bóg ciebie nie przychodzi oskarżać. Ale przychodzi, by ciebie odnowić. Pomódlmy się, kochani. Pomódlmy się o każdego, kto podniósł rękę. Zawołajmy wspólnie do Boga. Panie nasz, tak dziękujemy Ci za Twoje zwycięstwo, za to, że Ty zwyciężyłeś na drzewie krzyża, Panie, że Ty przyszedłeś po to, aby wszystkich jeńców wyprowadzić na wolność, Panie. Panie, dziękujemy Ci za to, że prawda Twojego słowa wyzwala każdego jeńca, Panie. Panie, i dzisiaj ogłaszamy Twoje zwycięstwo w życiu naszych sióstr, naszych braci, bez względu na to, jaki bój dzisiaj toczą, Panie. Z jakiego powodu są zmęczeni i utrudzeni, Panie. Dzisiaj w nadprzyrodzony sposób tchnij w nich nadzieję Twoją, Panie. Daj im odczuć smak zwycięstwa, Panie, bo Ty zwyciężyłeś i oni są zwycięzcami w Tobie, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa nakazujemy wszelkiej myśli, która przeciwstawia się Chrystusowi, aby była podporządkowana Chrystusowi. Wszelkie myśli, które oskarżają, które poniewierają, muszą odstąpić w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, modlimy się o to, abyś odnowił serca tych, którzy są złamane, Panie. Modlimy się o tych, którzy są zranieni, Panie, w swoich sercach. Panie, wypowiadamy nad nimi słowa Twojego uzdrowienia. Przyjdź, Duchu Święty, dotknij serc, uzdrów. Daj siłę, by przebaczyć, Panie. Daj siłę. Dzisiaj wszelkiej goryczy mówimy precz. Nie będziesz żerowała w sercach naszych braci, naszych sióstr. Nie ma tam dla Ciebie miejsca. To nie jest Twój dom. Panie nasz, porozmawiajmy z Bogiem. Otwórzmy nasze serca przed Nim. Gdy zabrzmi muzyka, gdy zaśpiewamy pieśń, przyjdźmy do Boga, wylejmy przed Nim nasze serce. Chciałbym zachęcić tych, którzy może podnieśli swoje ręce. Jeśli to są sprawy, które wymagają rozmowy duszpasterskiej, pastorzy, którzy tutaj są, są po to, aby usługiwać. Jesteśmy tutaj dla was, aby modlić się z wami, abyście nie musieli wracać z tymi ciężarami do domów. Byście nie musieli się czuć jak pokonani i sparaliżowani. Ale może nawet, jeżeli jesteście poturbowani, to nie jesteście pokonani. Tak jak Boże Słowo powiada o nas, choć czasem powaleni, ale nie pokonani.
Dziękujemy Ci łaskawy Panie za Twoje słowo i za Twoje działanie. Dziękujemy Ci za to, że czasem przychodzisz w taki cichy sposób, ale tak głęboko sięgasz do naszego wnętrza. I dziękujemy Ci za to, że jest to jeden z tych wieczorów, które zapamiętamy w naszym życiu, w którym coś przeżywamy z Tobą. I Panie, chcemy Ci dziękować za to, że jesteśmy pod Twoimi skrzydłami. I też chcemy Cię prosić, Panie, miej nas w swojej opiece. Chroń nas. Strzeż nasze życie. W Tobie jest nasze zaufanie. I wiemy, Boże, że to, co zaczynasz, też kończysz. I to, co być może rozpocząłeś w życiu naszym dziś wieczorem, doprowadzisz dalej. Że będziesz w końcu miał spośród nas swoich bohaterów. Że w końcu będziemy doświadczać tego, jak w Tobie potrafimy zwyciężyć to, co być może trzymało nas w niewoli. W imieniu Jezusa Chrystusa. I na chwałę wszechmocnego imienia. Amen. Prosimy Was, żebyście usiedli.